Dzisiaj siostry, drodzy przyjaciele Prawdy Bożej, droga chrześcijańska młodzieży, chciałbym przywitać was wszystkich słowami naszego Pana, pokój Boży wam. Chciałbym przywitać również wszystkich braterstwa, tych tutaj, którzy są na sali, ale i również tych, którzy z pewnością bardzo liczni śledzą, słuchają tej konwencji na różnych innych czytnikach. Jest mi bardzo miło stanąć tutaj przed wami, chociaż czuję odpowiedzialność przed wami, przed naszym Ojcem Niebieskim. I jak mamy w zwyczaju, chciałbym przekazać również pozdrowienia od braci i sióstr z Francji, z Belgii. Niedawno gościliśmy tam na smutnym obrządku pogrzebowym. W Belgii jest niewielu nas braci. Zdaje się, że zmieściliby się z pewnością w jednym tylko tutaj takim rządku. 100-120 poświęconych osób. Ale bracia ci bardzo dużo znają polski język. Znają tutaj, przyjeżdżali może dawniej, przyjeżdżają do Polski, też prosili, aby braterstwu przekazać gorące chrześcijańskie pozdrowienia. Chciałbym przekazać również pozdrowienia od naszych zgromadzeń, dwóch zgromadzeń z Alzacji, ze wschodniej Francji. Jestem członkiem zgromadzenia w Sulcu, ale mamy też sąsiednie zgromadzenie w Staffelfelden. Mamy często wspólne zebrania, bracia też odjeżdżając. Bracia i siostry z obydwu zgromadzeń prosili, aby przekazać właśnie te najlepsze braterskie życzenia, pozdrowienia, a do tych pozdrowień też dołączają się szczególnie członkowie naszej cielesnej rodziny, braterstwo Bywalcowie, braterstwo Rozwarscy, mój syn Oliwie z rodziną, więc wszyscy ci braterstwo myślami są tutaj z nami, chociaż dzisiaj po południu będzie też w regionie paryskim konwencja, dzisiaj i jutro, więc dużo braci może miało zamiar przyjechać tutaj, ale trzeba było uczynić pewien wybór. Bracia wybrali większość tam, gdzie było im bliżej, w regionie paryskim. Ale chciałbym zapewnić was o tych gorących uczuciach od wszystkich tych braterstwa, których wymieniłem. Drodzy braterstwo, chciałbym z tego miejsca złożyć też wdzięczność naszemu Ojcu Niebieskiemu za to, że pozwala nam podróżować, że możemy spokojnie się zebrać tutaj na takiej pięknej sali, że mamy wszelkie wygody techniczne, że bracia mnie słyszą, że możemy w spokoju otwierać Pismo Święte i nad nim się zastanawiać. Drodzy braterstwo, wszyscy siedzący tutaj na tej sali modlimy się do naszego Ojca Niebieskiego słowami: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. A więc uważamy się, albo co najmniej staramy się być Jego dziećmi. Tymczasem w przypowieściach Salomonowych, 23 rozdział, a 26 werset, czytamy takie poważne żądanie naszego Ojca Niebieskiego. Synu mój, daj mi serce Twoje, a oczy Twoje niechaj strzegą dróg moich. I taki będzie temat moich rozważań. Synu mój, daj mi serce swoje. Będzie to, myślę, że braterstwo zaraz skojarzyliście, zrozumieliście, że będzie to dalszy ciąg wykładu tematu, który rozpoczął brat Walenty. Dać komuś serce to w naszym potocznym zrozumieniu oddać mu nasze uczucia, oddać mu nasze życie. Czy Pan Bóg może stawiać aż takie wymagania? Myślę, że większość z nas już kiedyś odpowiedziało na to pytanie w sposób pozytywny. Często temu postanowieniu towarzyszyła pieśń „Wszystko Tobie dziś oddaję”. W śpiewniku Wrzasku Tysiąclecia jest to pieśń pod numerem 462. Wszystko Tobie dziś oddaję. oddać nasze serce Panu Bogu, Jego Synowi, Jezusowi Chrystusowi, stanowi nasz cel i stanowi nasz program całego naszego życia. W czwartym rozdziale przypowieści Salomonowych, w wersecie 23, czytamy takie słowa. Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z niego żywot pochodzi. Połączenie tych dwóch wersetów nasuwa nam na myśl pewne ostrzeżenie, że ktoś inny może starać się o nasze serce. A wiemy, że Pan Bóg jest Bogiem zazdrosnym, wymaga od nas ekskluzywności. Tylko Jemu powinniśmy oddać nasze serca, nasze życie i nie możemy dzielić się tym dobrem z kimkolwiek innym. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważnym dla człowieka jest jego serce. Nie potrzeba być lekarzem, nie potrzeba koniecznie chorować na serce, aby zrozumieć ważność tego narządu dla człowieka. Ten ważny mięsień, ta często nazywamy to pompą ssąco-tłoczącą, przez całe nasze życie serce pompuje krew w naszym organizmie. 100 tysięcy uderzeń na dzień, około 8 tysięcy litrów krwi dziennie przepompowuje nasze serce. I od prawidłowej pracy tego organu zależy dobre funkcjonowanie wszystkich innych narządów ciała. W tradycji ludzkiej serce jest siedliskiem myśli i uczuć. Tych uczuć dobrych, jak i tych złych. Kiedy mówimy o miłości, to mówimy, że kochamy całym sercem. Życzymy komuś z głębi serca. Kogoś, kto łatwo się wzrusza, miłego, litościwego. Określamy jako osobę o łagodnym, czułym sercu. Z kolei o osobie niewrażliwej na ludzkie cierpienie mówimy, że ma kamienne serce. Symbolika biblijna wzbogaca ten obraz przez przypisanie sercu właściwości rozumu i właściwości pamięci. Czytamy, że po narodzeniu naszego Zbawiciela, po wizycie pastuszków w betlejemskiej stajence, Maria zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. Według Ewangelii Łukasza, 2 rozdział, 19 werset. Więc Maria rozmyślała w sercu, przypominała sobie usłyszane od pasterzy słowa. I robiła to w sercu. Pamiętamy modlitwę Salomona, kiedy prosił o mądrość, modlitwę zapisaną w pierwszej Księdze Królewskiej, 3 rozdział, 19 werset. Zechciej tedy dać słudze Twemu serce pełne mądrości, aby mógł rozsądzać sprawy Twojego ludu, starannie odróżniając dobro od zła. Jakże tu bowiem rozsądzać sprawy Twojego ludu tak licznego? Salomon prosił o serce pełne mądrości. W obu tych przykładach serce pokazane jest jako ośrodek rozumowania, ośrodek inteligencji i pamięci. Najczęściej jednak w symbolice biblijnej, kiedy mówimy o sercu, to znajdziemy połączenie tych dwóch funkcji. Połączenie umysłu i uczuć. Pismo nakazuje, aby miłować Pana Boga z całego serca, z całej duszy. Słowa z 5 Księgi Mojżeszowej, 6 rozdział i 5 werset. Pan Bóg życzy sobie, chciałby, aby nasze serca były czyste, aby nasze myśli i zamiary były zgodne z Jego wolą, z Jego przykazaniami, aby nasze serca były wolne od grzechu, a serce czyste, wrażliwe na czyjeś wołanie, na potrzeby innych, takie serce podoba się Panu Bogu. Dla takich obiecana jest nagroda według obietnicy Pana Jezusa, wygłoszonej na Górze Błogosławieństw, słowa z Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 8 werset. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Na przykładzie niektórych mężów Bożych możemy zobaczyć, jakie serca podobają się Bogu. czytamy w pierwszej księdze Samuelowej, 13 rozdział, 14 werset, że Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem. Pan Bóg też ma serce. Pan Bóg wyszukał sobie męża według serca swego. Pamiętamy, że chodziło tutaj o Dawida, przyszłego króla Izraela. Mimo, że nie był on mężem doskonałym, cechy jego charakteru były bliskie sercu Bożemu. Kiedy Dawid zgrzeszył, kiedy zrozumiał swój upadek, bardzo szybko żałował swego postępku, prosił Boga o przebaczenie. Więc pokorne, czułe, wierne serce podoba się Panu Bogu. Z drugiej strony musimy też pamiętać, że w sercu mogą rodzić się i złe myśli, że w sercu może rodzić się grzech. O tym też mówił Pan Jezus przy okazji zarzutów stawianych Jego uczniom, że jedzą nieumytymi rękoma. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, 18 do 20 wersetu czytamy. Lecz to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca. I to właśnie czyni człowieka nieczystym. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym. To zaś, co się je nieumytymi rękami, nie czyni człowieka nieczystym. Możemy powiedzieć, że tak, że grzech też rodzi się w sercu, a gdy grzech dojrzeje, kiedy zostanie wykonany, rodzi śmierć. Według słów Jakuba, 1 rozdział, 14 werset. Dlatego tak bardzo powinniśmy dbać o czystość serca, wykorzeniać zaraz na początku każdą złą, kiełkującą może dopiero myśl. Należy ją usunąć z naszego serca. To grzech i szatan, ojciec grzechu, stara się, aby zawładnąć naszym sercem. A Pan powiedział, że nie można służyć dwóm Panom jednocześnie. Serce utożsamiane jest często ze sumieniem, z naszym poczuciem rozsądzania między dobrem a złem, z naszym poczuciem sprawiedliwości. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, a 22 werset, radzi nam, abyśmy przystąpili do naszego najwyższego kapłana, Pana Jezusa, abyśmy przystąpili z czystym sercem. Gdzie czytamy, przystąpmy z prawdziwym sercem w zupełności wiary, mając oczyszczone serca od sumienia złego. Prawdziwe serce to przeciwieństwo od fałszywego serca. Serce prawdziwe to takie, jakiego Pan Bóg od nas oczekuje. Apostoł mówi o zupełności wiary. Zupełność, pełnia wiary, to wiara bez cienia zwątpienia, to też cecha tego prawdziwego serca. Apostoł pisze, że serce nasze jest oczyszczone od sumienia złego, a więc ma dobrze wyregulowane sumienie, dobre poczucie sprawiedliwości, które rozróżnia dobro od zła. Wcześniej w 9 rozdziale tego samego listu do Hebrajczyków w wersecie 14 pisze, że to krew Chrystusa oczyszcza sumienia nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. To krew. To wiara w zasługi krwi Chrystusowej oczyszcza nasze sumienie. Pokazuje, czym są martwe uczynki i nakazuje naszemu sumieniu, aby je potępić. Dlatego też mamy dbać o odpowiednią regulację naszego sumienia, mając jako wzorzec do tego zalecenia Pisma Świętego. Serce pokazane jest szczególnie jako ośrodek wiary. Wiary i jako ośrodek poznania Pana Boga. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, 1 rozdział, 21 i 22 werset pisze takie słowa. Ale ten, który nas utwierdza z wami w Chrystusie i który nas pomazał, Bóg jest. który też zapieczętował nas i dał zadatek ducha, gdzie? W serca naszych. Zadatek ducha, spłodzenie z ducha, nowe życie, to są wyrażenia, które często używamy w naszej terminologii biblijnej. Pan Bóg dał zadatek w serca nasze. A więc serce jest tym ośrodkiem, gdzie budowana jest nasza wiara, gdzie rozwija się nowe stworzenie. To oczyszczone serce, oczyszczone uczucia, uczucia i intelekt mają kierować naszym duchowym rozwojem, ale też i naszym cielesnym życiem. Pan Bóg tak stworzył człowieka, że stan jego serca nie tylko widać przez jego postępowanie, ale także słychać, widać przez jego mowę. Pan Jezus wskazał, że z obfitości serca usta mówią. Słowa z Ewangelii Mateusza, 12 rozdział, 43 werset. Mowa nasza zdradza nas, pokazuje stan naszego skarbca. I ten duet serca i ust jest nierozerwalny. Czasami człowiek będzie potrafił za pięknymi słowami długo ukrywać swój zły stan serca, ale Pana Boga nie można okłamać. Pan czyta serca, zna wszystkie nasze uczucia i nasze zamiary. Pan Jezus również ganił tę rozbieżność którą często zauważał w narodzie izraelskim. Czytamy w Ewangelii Mateusza 15, rozdział 8, werset. Lud ten przybliża się do mnie usty swymi i wargami czci mnie, ale serce jest gdzie? Serce jest daleko ode mnie. To były słowa naszego Pana o narodzie izraelskim. Pan Bóg chce, aby serca i usta razem, wspólnie oddawały Mu cześć. Sercem wierzymy w Pana Boga, ale ta wiara ma również być wypowiedziana ustami. Czytamy w liście do Rzymian, 10 rozdział, 8 do 10 wersetu. Apostoł Paweł pisze tak: ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo, w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje ku zbawieniu. Jesteśmy usprawiedliwieni. Jesteśmy poczytani za sprawiedliwych przez Pana Boga na podstawie wiary, jaką wypracowaliśmy w naszym sercu. Nie można uwierzyć sercem w coś, czego się nie rozumie. A więc potrzebny jest rozum, potrzebny jest intelekt, zrozumienie w co i dlaczego wierzymy, jak i również potrzebne są nam uczucia, zaufanie do Pana Boga. Nie wszystko potrafimy zrozumieć i wiele rzeczy musimy przyjąć wiarą. Ale warto też zauważyć tutaj, że wiara w zmartwychwstanie Pana Jezusa jest tak mocno podkreślona w tym wersecie. Rzeczywiście nauka o zmartwychwstaniu Mistrza jest ukoronowaniem innych podstawowych nauk. Nauki o Jego życiu, nauki o śmierci naszego Zbawiciela, nauki o drogocennej krwi, nauki o okupie, o tym, że był Synem Bożym. Wiara w Jezusa Chrystusa jest pierwszym etapem do zbawienia, a drugim niezbędnym jest również wyznanie tej wiary ustami. Pan wymaga publicznego wyznania przed wieloma świadkami. Myślę, że dzieje się to przynajmniej raz w dniu naszego poświęcenia, kiedy wobec zebranych braci i sióstr odpowiadamy na pytania zadane przez brata prowadzącego. I odpowiadamy, tak, wierzymy, że Chrystus za nas umarł, za nasze grzechy. Tak, żałujemy, pragniemy odwrócić się od grzechu.
Tak, to jest nasza dobrowolna i niewymuszona decyzja. Dlatego ważne jest, moim zdaniem, organizowanie chrztu właśnie na konwencjach. Może niekoniecznie na konwencjach międzynarodowych, ale na konwencjach tam, gdzie zebranych jest wiele braterstwa, gdzie wielu jest świadków tej odpowiedzialnej decyzji braci przyjmujących chrzest, braci i sióstr. Jest oczywiście jeszcze wiele innych okazji w życiu każdego z nas, aby ustami wyznać naszą wiarę przed ludźmi, ale ta okazja przy okazji chrztu jest nam wszystkim wspólna. Nasz Pan powiedział w Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 32 i 33 werset. Każdego więc, kto mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Wyznajmy, więc wypowiadajmy głośno naszą wiarę przy różnych okazjach. I nie zasłaniajmy się powiedzeniem, że uczynki nasze lepiej głoszą niż nasze słowa. To powiedzenie jest prawdą. To też jest prawdą i oby było prawdą jak najczęściej. Ale wypowiadajmy naszą wiarę ustami przy każdej odpowiedniej okazji, bo ta wypowiedź daje dodatkową motywację dla nas. Czujemy się wtedy bardziej odpowiedzialni za wypowiedziane słowa przed innymi i otrzymamy za to błogosławieństwa. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu, napisał apostoł. Sercem wierzymy ku, dla, albo w celu usprawiedliwienia, a ustami wyznajemy też dla albo w celu zbawienia. To wyznanie ustami, nie w naszych myślach, ale właśnie na głos, jest bardzo ważne. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, 3 rozdział, 7-15 wersetu, ostrzega nas przed zatwardziałością serca. I pytamy, co to za choroba? Czytamy tak. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce, nie poznali też oni dróg moich, tak, iż przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Przykład zatwardzenia serca, jaki tutaj daje apostoł Paweł, pochodzi z dziejów Izraela, z jego podróży po puszczy. Możemy zobaczyć w 2 Księdze Mojżeszowej, 17 rozdziale, w 4 Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale są opisane te wydarzenia. Lud domagał się wtedy wody. Szemrał i buntował się przeciwko Mojżeszowi, poddając pod wątpliwość Bożą opiekę nad nimi. Czytając tę historię, dziwimy się. Lud izraelski został już wtedy wyprowadzony z Egiptu. Przecież przeszli już cudownie przez Morze Czerwone. Przecież otrzymali już wtedy mannę do jedzenia każdodziennie. A mimo tych wszystkich dowodów Bożej łaski zabrakło im zaufania do Pana Boga co do dalszej ich podróży. Zatwardziałość serca, która jest tutaj opisana, polegała na zwątpieniu, na osłabnięciu wiary w Boga i w Jego moc w obliczu trudności, jaką był brak wody. Objawami tej choroby było narzekanie, było szemranie, buntowanie się przeciwko Mojżeszowi, chęć powrotu do Egiptu, a 10 werset, który przeczytaliśmy, potwierdza, że odstępstwo to narodziło się w ich sercu. Zawsze ich zwodzi serce, albo jak mówi tłumaczenie Biblii Gdańskiej, pobłądzili sercem. Apostoł, cytując tę historię, daje wyraźne ostrzeżenie dla tych wszystkich, którzy dzisiaj zdążają do niebieskiego Chanaanu. W wersecie 12 zwraca się do was, do nas. Baczcie, bracia, żeby nie było czasami w kimś złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. A więc sercem niewierzącym można odpaść od Pana Boga, można odpaść od Jego łaski. Serce czułe, na początku szlachetne, wierzące, można jednak zatwardzić, zaniedbać, przemienić, by stało się twarde i nieczułe na głos Boży. Wyrażenie to zatwardzić często używamy i zastanawiamy się nad nim przy okazji przygotowywania się do święta pamiątki śmierci naszego Zbawiciela. Często wtedy pojawia się pytanie, w jaki sposób Pan Bóg zatwardził serce faraona egipskiego, aby ten nie wypuścił narodu izraelskiego na wolność. I słyszymy wtedy odpowiedź, że to co zatwardziło serce, to dobroć Boża zatwardziła serce faraona. Kiedy Pan Bóg zatrzymywał różne plagi, kiedy ustawały szkodliwe dla Egipcjan skutki różnych plag, faraon wtedy zmieniał zdanie i cofał obietnicę wypuszczenia Izraelitów na wolność. Nie chciał ukorzyć się przed mocną ręką Bożą, nie chciał pokazać swojej słabości. Nie zatwardzajcie serc waszych, pisze apostoł. Lud Boży jest wystawiony na taką samą próbę. Dobroć Boża, błogosławieństwa Boże mogą osłabić naszą czujność i naszego ducha. Obserwujemy nasze życie, zastanawiamy się, widzimy czasami, że źle czynimy, grzeszymy może, a Pan Bóg i tak nam błogosławi. Mówimy sobie wtedy, nie jest tak źle. Zagłuszamy potępiający nas głos sumienia i dochodzimy do wniosku, że nasze postępowanie jest dobre. Zaczynamy dochodzić do wniosku, że nam się wszystko należy, że jesteśmy prawie doskonali i błogosławieństwa otrzymywane są naturalną koleją rzeczy. Zapominamy, że może Pan Bóg daje nam czas do opamiętania, że serce zaczyna być mniej czułe, wtedy mniej potrzebujemy braci, mniej potrzebujemy naszych zgromadzeń, wydaje nam się, że jesteśmy samowystarczalni. Nasze serce traci swoją elastyczność, mamy wtedy zatwardzone serce. Inna choroba to taka, że czasami w obliczu przeciwności, zniechęceni chwilowym brakiem wody, tej wody symbolicznej, brakiem namacalnych dowodów Bożej opatrzności, których tak wyraźnie wcześniej doświadczyliśmy, przychodzi nam wtedy ochota do powrotu do Egiptu. Tak jak i tam Żydzi na pustyni, niektórzy przynajmniej chcieli powrócić do Egiptu. Po co tutaj się męczyć? Nasuwają się takie myśli. Tam życie będzie łatwiejsze. Wspominamy na różne przywileje, na różne jarzyny, witaminy życia, na dostatek przyjemności i pozorną wolność Egiptu. Zaczynamy szemrać, narzekać, buntować się przeciwko braciom i przeciwko Bogu. Oby Pan Bóg uchronił nas od takich myśli i takiej duchowej choroby. Oszustwo grzechu, o którym pisze apostoł w przeczytanym 13 już wersecie, chce zatwardzić nasze serce i tylko modlitwa i czujna postawa potrafią nas ustrzec przed tą chorobą. Drodzy bracia i siostry, dopóki trwa to, co się dzisiaj nazywa dokąd trwa czas łaski i możliwości ubiegania się o tę najwyższą nagrodę, musimy pilnować naszych serc. Mamy być czuli na głos Boży, odrzucać wszelki grzech i wszelkie zniechęcenie, dążyć wytrwale do obiecanej nagrody, bo wierny jest ten, który obiecał. Ostrzeżenie dla nas jest jasne. Oni też, czyli naród izraelski, zostali uwolnieni z Egiptu. Im też była obiecana ojczyzna. Oni też, jak i my, mieli przewodnika. A jednak z powodu braku wiary Pismo pisze, że ich ciała legły na pustyni. Werset 17. Oni nie weszli do odpocznienia. Obyśmy i my nie pomarli na tej pustyni życia, pustyni prób i doświadczeń i mogli wejść do obiecanego odpocznienia. Pismo Święte wyraźnie robi różnicę między sercem czułym, między sercem miękkim, mięsistym, a sercem twardym, zatwardzonym, sercem kamiennym. Takie zatwardzone serce nie jest już miłe Bogu. Nowy Testament używa dwa różne greckie słowa, które zostały przetłumaczone na słowo zatwardziałość. Pierwsze z nich to słowo skleryno. Według encyklopedii Stronga 4645. Skleryno. Zaraz nam kojarzy się z czym? Ze słowem znanym skleroza. Stwardnienie naczyń krwionośnych, które prowadzi do różnych innych chorób i objawów. A więc słowo to skleryno zostało przetłumaczone, które znaczy w zasadzie czynić twardym, albo hartować, albo zatwardzać. Słowo to użyte jest w liście do Hebrajczyków, 3:8, 3:13, 15, 4:7, ale także i w Dziejach Apostolskich, 19:9. Zostało ono najczęściej, to słowo, przetłumaczone właśnie na słowo zatwardziałość. Od tego słowa skleryno powstało też i pochodne słowo sklerotrakelos, które tłumaczymy jako uparty, krnąbrny, twardego karku. Użyte w Dziejach Apostolskich w 7:51. Pamiętamy w mowie świętego Szczepana, gdzie powiedział: ludzie twardego karku i opornych serc i uszu. Tutaj też zostało użyte to słowo skleryno. Drugie słowo, przetłumaczone na zatwardziałość, w polskich Bibliach przynajmniej, pochodzi od greckiego słowa poro albo porosis. Encyklopedia Stronga 4456. Tłumaczone to słowo jest zamienić w kamień, twardnieć, stawać się nieczułym, niewrażliwym, zatwardziałym. Słowo to użyte jest między innymi w liście do Rzymian, 11:7, albo 11:25, gdzie mowa jest o zatwardzeniu, które przyszło do pewnego czasu na część Izraela. Cóż więc, czego, czytamy 7, cóż więc, czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli, pozostali zaś ulegli zatwardziałości. 25, a żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Wyrażenia te, drodzy braterstwo, interesują szczególnie tych, którzy obserwują i czekają na cofnięcie tego zatwardzenia od Izraela. Myślę, że wszyscy do takich należymy. To oczekiwanie jest trudne i nie wiem, jakiego słowa użyć tutaj, ale powiedziałbym skomplikowane. Czekamy na tę zmianę, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że gdybyśmy zobaczyli tutaj na własne oczy przemianę i przyjęcie Jezusa przez naród izraelski, byłoby to dowodem, że nie należymy do Kościoła. Zatwardzenie ma trwać aż do czasu skompletowania oblubienicy Chrystusowej. Interesuje nas, może bardziej niekiedy, ale w jaki sposób to zatwardzenie od Izraela zostanie usunięte. Pytanie to łączy się ściśle właśnie z tematyką serca, bo wiele wersetów Starego Testamentu mówi, że będzie to do tego potrzebna przemiana serca. Taka przemiana, naprawa serca, którą dzisiaj doświadcza wybierający się Kościół, taka sama przemiana będzie wymagana od narodu izraelskiego. Często, kiedy rozmawiamy na te tematy, cytujemy słowa proroka Jeremiasza, 31 rozdział, 31 werset. Łatwo zapamiętać. Słowa, które są aż do 34 wersetu. Słowa o zawarciu nowego przymierza, gdzie właśnie w tych słowach też jest mowa o sercu. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jak zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali. Chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan, lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan, odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Zawarcie nowego przymierza z narodem izraelskim rozpocznie wspaniały okres błogosławienia wszystkich narodów ziemi. Królestwo Chrystusowe na tej ziemi w jego chwalebnej części rozpocznie się tam, w Ziemi Świętej. Ale najpierw Boży zakon, prawo Boże, musi być wypisane na ich sercu. Pan Bóg ma przebaczyć ich winy, aby grzech ich nigdy już nie był wspominany. Nie na każdym sercu łatwo jest pisać. Często czytamy o nowym sercu, o przemianie serca z kamiennego na serce mięsiste. Pisze o tym prorok Ezechiel, 11 rozdział, 17 do 20 wersetu. Dlatego mów, tak mówi Wszechmocny Pan, zbiorę was spośród ludów i zgromadzę was z krajów, po których was rozproszyłem i dam wam ziemię izraelską. A gdy wrócą tam i usuną z niej wszystkie jej ohydy i wszystkie jej obrzydliwości, wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha. Włożę do ich wnętrza, usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a ja będę im Bogiem. Wersety te, drodzy braterstwo, są bardzo ciekawe i bardzo ważne. Pokazana jest pewna kolejność, pewien proces powrotu do harmonii z Bogiem. Pierwsze, na początku czytaliśmy, zebranie z narodów, gdzie byli rozproszeni, zebranie do ich ziemi, ziemi izraelskiej. Myślę, drodzy braterstwo, że jesteśmy tego świadkami. Wydaje się, że proces tej części proroctwa mocno posunął się do przodu. Nie wszyscy, ale duża część narodu izraelskiego jest już na swojej ziemi. Drugi etap, który wspomina tutaj prorok Ezechiel, to jest usunięcie ohydy i obrzydliwości z ich ziemi. Według tłumaczenia Biblii Gdańskiej, splugawienia i obrzydliwości. A więc te rzeczy miały być odsunięte, wyczyszczone. Będzie to odrzucenie wszelkich pogańskich praktyk, bałwochwalstwa, nie tylko z ich praktycznego życia, ale usunięcie z ich serc. Pozbędą się wtedy złych zamiarów, i złych ciągotek ducha. Warunkiem otrzymania nowego serca i nowego ducha będzie usunięcie serca kamiennego i otrzymanie serca mięsistego, czułego, wrażliwego na rozkazy Boże. Stawiamy sobie pytanie, czy człowiek jest zdolny sam zmienić swoje serce i zmienić swoje postępowanie? Czytamy, że to Pan Bóg da im nowe serce i nowego ducha. Ale czy to będzie inicjatywa i działalność jednostronna, gdzie Pan Bóg jako ten wspaniały kardiochirurg dokona cudownego przeszczepu, czy to tylko zależeć będzie od Pana Boga? Myślę, że będzie to działalność obopólna. Z jednej strony narodu, który dopatrzy się swoich błędów, narodu, który będzie się starał o moralną naprawę, musimy dodać w nawiasie, pod naciskiem doświadczeń, i będzie też i działalność z drugiej strony Pana Boga, który im w tej przemianie serc dopomoże i da nowego ducha. Pokazane jest to w drugiej części proroctwa Ezechiela o suchych kościach, Ezechiel 37, rozdział 10, werset. Mówiliśmy działalność obu stron. Czytamy też w Piśmie Świętym, że przybliżcie się do Boga, a On przybliży się do was. Będzie właśnie wypełnienie i tego wersetu. Celem, jak czytaliśmy, tych wszystkich przemian będzie to, co napisane jest w wersecie 20. Celem będzie, aby postępowali według moich przepisów, mówi Pan Bóg, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy dopiero staną się ludem Pana Boga i uznają Go jako swojego Boga. W dalszej części swego proroctwa prorok Ezechiel podaje inne, dodatkowe elementy, które będą towarzyszyć tej przemianie serca. Czytamy na przykład w Ezechiela 36 rozdziale wersety od 24 do 31. Nie będziemy ich odczytywać, tak na to jest czasu, ale zacytujemy tylko nowe elementy, które występują w tym proroctwie. Odczytamy werset 25 najpierw. I pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów i oczyszczę was. Pokropienie czystą wodą prawdy, obmycie grzechów krwią Chrystusa za grzechy Izraela będzie tak samo zastosowane, jak teraz stosowane jest za Kościół. Zasługi krwi Chrystusowej stosowanej za Kościół zostaną uwolnione i będą mogły być zastosowane za naród izraelski, a potem za resztę zmartwychwstałej ludzkości. Jak mówiliśmy już wcześniej, o wiernych wieku Ewangelii, tam też będą naprawione ich sumienia, sumienia Żydów, którzy przyjdą do Pana Boga. Będą się brzydzić grzechu. Jest to następny element, który Ezechiel podaje w wersecie 31. Wtedy wspomnicie o swoim złym postępowaniu i swoich czynach, które nie było dobre, i będziecie się brzydzić samych siebie z powodu swoich win i swoich obrzydliwości. A więc możemy powiedzieć, że sumienia ich też zostaną naprawione. Zostanie naprawione ich całe serce. Inny prorok, prorok Ozeasz, który również nawoływał do tej skruchy i tego tak ważnego nawrócenia się, prorok Ozeasz, tak jak w przypadku wiernych wieku Ewangelii, tam też będą wypowiedziane na głos słowa wiary. Czytamy w proroctwie Ozeasza 14, rozdział 1 i 2 werset. Nawróć się, Izraelu, do Pana swego Boga, gdyż upadłeś przez swą własną winę. Drugi werset. Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego, odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy Ci w ofierze owoce naszych warg. Tłumaczenie Biblii Gdańskiej podaje, złożymy Ci w ofierze cielce naszych warg. Ofiary naszych warg. Prorok podkreśla, że to ustami, przez modlitwę, będzie wyrażone uwielbienie i podziękowanie dla Stwórcy. Nie będą już składane ofiary rzeźne ani przelewana krew cielców i kozłów. Wdzięczność z doskonałych serc, doskonałych warg z ust popłynie w darze dla naszego Ojca Niebieskiego. Słowa, które napisał apostoł Paweł w liście do Filipian, 2:10, są dzisiaj, te słowa są dzisiaj i będą zawsze prawdziwe. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Naród izraelski w całości uzna Pana Jezusa jako tego, którego przebodli, uzna Go za swego Mesjasza. Drodzy braterstwo, zaczęliśmy wersetem: Synu, daj mi serce Twoje. To żądanie Pana Boga dotyczy wszystkich Jego dzieci. Dotyczy całego potomstwa Abrahama. Dotyczy i tych przedstawionych w gwiazdach na niebie, jak i tych, co byli pokazani w piasku na brzegu morza. Kiedy cała zmartwychwstała w tysiącleciu ludzkość dojdzie stopniowo do harmonii z Bogiem, kiedy wszyscy naprawią swoje serca, będzie to wtedy wielką radością dla Pana Boga, jak i dla całego Jego stworzenia. Ale dzisiaj, drodzy braterstwo, jakie są wymagania, na które możemy odpowiedzieć? Powinniśmy starać się zmieniać nasze serca na lepsze. Starajmy się służyć Panu Bogu i prawdzie z całych naszych serc, z głębokości naszych uczuć i całym naszym życiem. Oddawajmy nasze serca Najwyższemu i nie dajmy sobie zabrać tego skarbu albo zanieczyścić naszych serc. Dbajmy o czystość naszych zgromadzeń, bo te pomagają nam oczyszczać się, pomagają nam polepszać nasze serca. Z miłością i cierpliwością czytajmy, co Bóg napisał na sercach naszych braci i sióstr. Ze spokojem, z wiarą, z ufnością obserwujmy wydarzenia wokół nas, wydarzenia nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Zamiast strachu, niech te wydarzenia będą dla nas dowodem, że wybawienie nasze jest blisko. Zamiast strachu, podnośmy głowy nasze. Moim życzeniem dla was wszystkich, drodzy braterstwo, niech będą słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Tesaloniczan, 3:12-13. Tymi słowami chciałbym braterstwu życzyć wielu łask, błogosławieństw, postępu w pracy nad każdy nad swoim sercem, wytrwania w prawdzie. Apostoł napisał tak: niech też Pan napełnia was coraz większą miłością do siebie nawzajem i do wszystkich ludzi, taką miłością, jaką ja was miłuję. Niech też utwierdzi wasze serca w nienagannej świętości przed Bogiem i Ojcem naszym na powtórne przyjście Pana naszego Jezusa razem ze wszystkimi Jego świętymi. Obyśmy mogli wszyscy znaleźć się pośród tych wszystkich świętych wraz z naszym Panem, Zbawicielem, czego życzę braterstwu, jak i sam pragnę. Amen.